Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A naszymi gośćmi dzisiaj będą Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Mateusz Marmołowski, prezes CTAAI. Jeżeli uda się z nimi połączyć dzisiaj obydwaj goście przez Skype'a. My będziemy dzisiaj dyskutować o odniesieniu sukcesu finansowego. Najlepiej świadczy posiadanie oszczędności i brak długów. To jest ciekawe spojrzenie, tak wynika z najnowszego badania AutoPay, finanse Polaków w czasach inflacji. Okazuje się, że posiadanie oszczędności, na to wskazało 59% badanych, świadczy o odniesieniu sukcesu finansowego, a symbolami są także wysokie zarobki czy własne lokum. A ja witam już gości: Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Mateusz Marmołowski, prezes CTAAI, są z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezesie.
I jeszcze raz przypomnę tylko temat, jeden z tematów naszego dzisiejszego spotkania, między innymi o tym, w jaki sposób Polacy postrzegają odniesienie sukcesu finansowego. No i zdaniem rodaków najlepiej świadczy o tym posiadanie oszczędności i brak długów. Poza tym symbolami są wysokie zarobki, własne lokum. Warto zauważyć, że w porównaniu do ostatnich lat na znaczeniu zauważalnie zyskał brak długów. Na to wskazało 56% badanych. Dlaczego zmienia się postrzeganie sukcesu finansowego? Bo jeszcze tak jak jakiś czas temu rozmawialiśmy też, bo ten temat wraca jak bumerang, gdy rozmawialiśmy jakiś czas temu o postrzeganiu sukcesu finansowego, no to Polacy wymieniali tutaj przede wszystkim własne oszczędności, wysokie zarobki, stan majątku, a teraz doszedł do tego brak długów.
Oj, to jest Marek Lewandowski. Jeżeli spojrzymy na przykład na raporty rejestru dłużników czy Biura Informacji Kredytowej, to zobaczymy, że w ostatnim czasie bardzo wzrosło zadłużenie Polaków. Blisko 3 miliony Polaków ma około 80 miliardów przeterminowanych zobowiązań i to jest znaczący wzrost w stosunku do poprzednich okresów. Inflacja. Zżera inflacja nasze oszczędności. Polacy w reakcji na to szukają możliwości dodatkowego dochodu, co pokazuje, że my przede wszystkim inwestujemy, mniej oszczędzamy, a bardziej inwestujemy. Czy to właśnie w mieszkanie, w własne lokum, to jest ciągle bardzo nieosiągalny dla wielu i bardzo pożądany przedmiot majątku, czy w ogóle budowania tego szeroko pojętego poczucia bezpieczeństwa. I dlatego brak długów w tej sytuacji, przy tej wysokiej inflacji, przy dochodach, które w tej chwili nie nadążają za inflacją, wydaje się czymś absolutnie oczywistym. Ale to jest dobra informacja, dlatego że zaczynamy doceniać życie bez kredytu. Widać wyraźnie, że w tych kredytach konsumpcyjnych trochę się poprawiło, że właśnie bardziej inwestujemy w te długofalowe inwestycje. Więc ja patrzę na to ze spokojem, a inflacja niestety to jest taki ukryty kredyt, albo inaczej ukryty podatek, który zżera nasze oszczędności. Kilkunastoprocentowa, blisko 20% inflacja w pewnym momencie to jest jednak gigantyczne obciążenie w zestawieniu ze wzrostem czy z naszymi dochodami.
Mm-hmm. Mateusz Marmołowski.
Ja myślę, że przez ostatni rok czy półtora wielu Polaków odnotowało takie zjawisko, właściwie podatek nazwany inflacją. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że ten kredyt może być droższy. Nie do końca byliśmy świadomi, jak to się liczy, jak to się składa. Wiele osób pewnie do dzisiaj jeszcze nie do końca rozumie, dlaczego te raty tak znacząco urosły, i pewnie dlatego mamy zupełnie inne podejście, bo zwykle faktycznie, tak jak pani redaktor powiedziała, było tak, że jeśli ktoś ma jakieś oszczędności na koncie, to już się czuję bezpieczny i już się czuję może nie majętnym człowiekiem, ale zabezpieczonym. Natomiast kiedy spojrzymy na nasz majątek netto, czyli odejmiemy wszelkie zobowiązania, wszelkie długi, i tutaj jakby własne mieszkanie to też nie jest inwestycja, bo to jest de facto konsumpcja. Jeśli to jest na własne potrzeby, inwestycją byłoby ewentualnie kupienie kolejnego mieszkania, które na rynku komercyjnym może zarabiać, albo lokowanie tych środków w innych aktywach. Natomiast faktycznie widzę to wkoło siebie również, że ludzie zaczęli zwracać na to uwagę. Wiele osób zaczęło nadpłacać kredyt, No nie ma nic bardziej motywującego jak wzrastająca rata i wreszcie dało nam to wszystkim lekcje matematyki czy ekonomii, której myślę, że każdy potrzebował.
Pamiętajmy też, że w tych czasach niespecjalnie opłaca się oszczędzać. To, co oferują banki, te stopy procentowe, które możemy uzyskać za trzymanie oszczędności, są stosunkowo niewielkie i bardzo wielu jednak woli tej gotówki nie oszczędzać, a właśnie lokować czy inwestować w różne inne miejsca, na przykład w kredyt, gdy słyszy się na przykład, że będzie ten kredyt rządowy ograniczony do 2%, to dla wielu jest to też bardzo atrakcyjna forma ulokowania pieniędzy, więc myślę, że też trzeba patrzeć na to, że oszczędzanie dzisiaj się po prostu zwyczajnie nie opłaca.
Tak, oszczędzanie w gotówce zwłaszcza się faktycznie nie opłaca, natomiast najbardziej pewną formą inwestycji jest nadpłata swojego kredytu, bo tutaj mamy pewność oprocentowania, nie mamy podatku Belki, więc nadpłacenie swojego kredytu, zwłaszcza kiedy odsetki są wysokie, to jest chyba w tej chwili jedna z lepszych inwestycji, a przynajmniej bardzo pewna inwestycja, bo wiemy, ile procent zyskujemy.
No stara zasada, stara zasada ekonomii mówi, że nie wolno wydawać niezarobionych pieniędzy. Kredyt hipoteczny, mieszkaniowy, który pan prezes nazywa konsumpcją, ja jednak nazwę to inwestycją w rodzinę, w rozwój własny, w to poczucie bezpieczeństwa, ale poza tym to nie należy wydawać niezarobionych pieniędzy. I to coraz lepiej widać, ta przyspieszona nauka, trochę taka empiryczna na żywym organizmie, widać, że postępuje.
Już prawie 70% respondentów przyznaje, że oszczędza pieniądze. Wskaźnik ten wzrasta systematycznie z roku na rok. Taką aktywność deklarują na podobnym poziomie wszystkie grupy wiekowe. No i właśnie chciałam zapytać o to oszczędzanie. Co to znaczy, że no tak jak te osoby deklarują 70%, że oszczędza pieniądze, czy tutaj mowa właśnie o odkładaniu jakichś środków na jakieś inne cele, na przyszłość, na poczucie bezpieczeństwa? Czy po prostu oszczędzamy w tym sensie, że odmawiamy sobie wielu rzeczy, z których dziś po prostu jesteśmy zmuszeni zrezygnować, bo one stały się za drogie i powoli nas na nie nie stać?
Myślę, że to drugie. Myślę, że jednak mimo wszystko oszczędzamy z powodu kurczących się zasobów. Przez ostatnie 7-8 lat solidnie zarobiliśmy. Wzrosty wynagrodzeń były znacząco wyższe od inflacji. Bardzo podniósł nam się poziom życia i nie bardzo chcemy z niego rezygnować, no ale w końcu matematyka robi swoje, zasoby się powyczerpywały. Odreagowaliśmy COVID-y, pojeździliśmy po świecie, te pieniądze, których nie wydaliśmy na lockdownach, wydaliśmy je potem w następnym czasie, ten boom był ogromny. A teraz po prostu zaczyna nam brakować pieniędzy i zwyczajnie ograniczamy. Jeśli nie udaje nam się dodatkowo zarobić, a wielu Polaków to robi, no to niestety te oszczędności polegają na tym, co pani redaktor mówi.
Mhm. Tak, to jest dość typowy efekt w momencie, kiedy inflacja zaczyna rosnąć. To znaczy najpierw wszyscy kupują wszelkie rzeczy w obawie przed podwyżką cen. Następnie te zakupy się zatrzymują i wtedy zaczynamy oszczędzać na tych mniej istotnych rzeczach, a następnie zastanawiamy się, jak zwiększyć nasze przychody. I teraz jesteśmy chyba na takim etapie, gdzie staramy się odmówić sobie pewnych rzeczy. Niektórzy zaprzestali budowy domów, czyli dużych inwestycji, inni odmówili sobie innych elementów w obawie o to, że może być różnie. W prasie słyszymy, że idzie recesja, że może być ciężko, więc myślę, że to jest tym podyktowane. Też wiele osób chyba zdało sobie sprawę z tego, że warto mieć coś, co się potocznym języku nazywa poduszką bezpieczeństwa, czyli oszczędnościami, które mamy, czy w formie gotówki, czy jakiejś przynajmniej polskiej złotówki lub zagranicznych walut, ale w środkach, które jesteśmy w stanie mieć pod ręką w każdej chwili. W razie, gdybyśmy stracili pracę, albo gdyby nasze koszty życia raptownie wzrosły z uwagi na jakieś nieszczęście, więc takie 6-miesięczne wydatki warto mieć gdzieś odłożone pod ręką, wtedy na pewno żyje się bezpiecznie i zdrowie.
Przechodzimy przyspieszoną edukację też ekonomiczną. Wreszcie zrozumieliśmy, czym jest stała, a czym jest zmienna stopa procentowa. Wreszcie zrozumieliśmy, że jak dzisiaj jest bardzo niskie oprocentowanie, to za chwilę ono może być wyższe i może nas wpędzić w kłopoty. Szkoda, że to tyle nas kosztuje, ale ta edukacja, myślę, nie pójdzie w las.
Ciekawe są cele tych oszczędności, to też wrócę na moment do raportu. Na przyszłość oszczędza 58% ankietowanych, na wakacje 31%, na mieszkanie, dom 25%, a na edukację i szkolenia 7%. No i tutaj na tym ostatnim punkcie chciałabym się zatrzymać. Jeszcze nie doszło do nas, że jednak inwestycja we własną edukację to jednak jest inwestycja.
Myślę, że mamy to w głowie, natomiast nie jest to aż tak proste i intuicyjne. Polacy mamy takie spostrzeżenia, jeśli chodzi o rynek nieruchomości, że to mieszkanie musi być nasze. I ja się akurat poniekąd z tym zgadzam, bo nie zgadzam się z trendem idącym z zachodu, że wszystko, co posiadamy, musi być w formie najmu, czyli de facto nic nie posiadamy. Także te priorytety, które pani wymieniła, rozumiem. Natomiast faktycznie no, inwestycja w siebie to jest najlepsza możliwa inwestycja, tylko ona jest długoterminowa. To znaczy jakieś szkolenie, które przejdziemy, ono się zwróci, ale dopiero za jakiś czas. A niestety dzisiejsze media społecznościowe, internet powoduje, że ludzie są wręcz uzależnieni od takiej, jak to się z angielskiego nazywa, instant gratification, czyli nagradzania natychmiastowego i oczekujemy szybkich rezultatów. Kupujemy kryptowalutę, oczekujemy wzrostu dwukrotnego w ciągu 3 tygodni. Więc to szkolenie, które zwróci się oczywiście w długim terminie wielokrotnie, no nie do końca jest intuicyjnym wyborem.
Co do edukacji, to tutaj bardzo często my przede wszystkim miesięcznie wydajemy spore kwoty na korepetycje. My dokształcamy dzieci na bieżąco i rzadko traktujemy to jako oszczędzanie, żeby inwestować w edukację, tylko są to nasze bieżące wydatki, o których już dawno zapomnieliśmy, że możemy ich nie ponosić. I niestety przy tak złym systemie edukacji, jak mamy w Polsce, przy tak przeładowanym i tak źle prowadzonym, te inwestycje w dzieci, one toczą się na bieżąco. W dzieci, w siebie też bardzo często. Natomiast nie traktujemy ich jako właśnie odkładanie pieniędzy, bo te wydatki są bieżące.
Mhm. Zmieniamy temat. Polska jest 4. krajem, z którego Niemcy sprowadzają najwięcej towarów. Wynika z najnowszych danych niemieckiego Urzędu Statystycznego. Co więcej, należymy do nielicznego grona tych państw, z których import do Niemiec nie maleje, ale dosyć poważnie rośnie. Nasi zachodni sąsiedzi znacząco zmniejszyli kontakty handlowe z Chinami i zastąpili je krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Na czele z Węgrami, Czechami i Polską, informuje Business Insider. No i tutaj pytanie do panów jako obserwatorów tego, co się dzieje w naszej gospodarce, uczestników rynku gospodarczego. Czy polskie firmy wykorzystają szanse i wykorzystują te szanse związane właśnie z zastępowaniem importu z Chin właśnie takimi krajami jak Polska? Czy my wykorzystujemy to, że rzeczywiście na naszych oczach następuje skracanie tego łańcucha dostaw?
Ależ mówimy, pani redaktor, mówimy o tym od 3 lat, że to, co się stało z ogólnoświatową pandemią, to zerwanie łańcuchów dostaw, że Polska jest tutaj bardzo istotna i geograficznie, i z dużym potencjałem. Ja się nie zgadzam, że najpierw Węgry, Czechy, a potem Polska, dlatego że Węgry i Czechy to jest dopiero połowa Polski. Tym istotnym potentatem w tej części świata jest Polska. I jak zobaczymy na najnowszy raport OECD, Polska jest najszybciej i najlepiej rozwijającą się gospodarką na świecie. Na świecie. Rozumiecie państwo? I jeżeli szukamy źródeł tego sukcesu, no to tu mamy między innymi jedną z takich informacji, ten eksport do Niemiec, bo Niemcy są jednym z naszych najważniejszych partnerów gospodarczych. Jeszcze przed wybuchem wojny ta skala była taka, że 3-krotnie więcej wymiana gospodarcza waży między Polską a Niemcami niż między Niemcami a Rosją. No to... Więc widać po pierwsze, jaka to ogromna skala, a po drugie, tak, wykorzystujemy. Polscy przedsiębiorcy są fantastyczni. Polscy przedsiębiorcy doskonale sobie radzą w tej chorej sytuacji. Są dużo bardziej kreatywni, dużo lepsi od niemieckich przedsiębiorców, austriackich czy każdych innych. Każdego mogę przeciwstawić polskim przedsiębiorcom i oni zawsze będą do przodu i widać tego efekty.
No to ja tylko uzupełnię to, co pan powiedział. To dane z kolei przytaczane przez Interie Biznes. Polska z większym wpływem na światową gospodarkę niż Tajwan i Holandia. Nasz udział w globalnym PKB rośnie. W ubiegłym roku wyniósł 1%, a to lokuje nas pośród 20 krajów z największym wpływem na światową gospodarkę w zeszłym roku, a dokładniej wraz z Australią zajęliśmy 19 miejsce.
Ja w pełni zgadzam się z tym, że polscy przedsiębiorcy są wyjątkowo kreatywni. Potrafimy ogólnie, nawet nie tylko przedsiębiorcy, ale jako Polacy, odnaleźć się w dowolnych warunkach. Dosyć szybko się dostosowujemy do otaczającego świata, czego dowodem jest choćby chyba najbardziej skomplikowany system podatkowy świata, a i tak, jak widać, rozwijamy się szybko. Więc jest to na pewno nasza zasługa i taka branża jak na przykład meble, no to tutaj chyba jesteśmy też dosyć dużym producentem, jeśli nie jednym z większych. Natomiast no, pomogła nam wspomniana przed
Panie prezesie,
pandemia.
Bez takiej skromności, proszę. Jesteście potentatem jako branża meblarska.
Pomogła nam pandemia, natomiast pomogła, właściwie złe słowo może, ale no okres...
Wykorzystaliśmy ten moment.
Moment wojny właściwie nam pomógł w tych liczbach z uwagi na to, że Niemcy nie mieli wyjścia, musieli zrezygnować z dostaw z Rosji. Co prawda z gazem nie do końca jeszcze im to wychodzi, ale wszelkie inne produkty ukrócili, a w trakcie pandemii zorientowali się, że produkowanie wszystkiego daleko, podobnie zresztą Amerykanie, produkowanie wszystkiego w Chinach powoduje no, wiele uzależnień, które zostały ukazane w momencie, kiedy te łańcuchy dostaw zostały zaburzone i w momencie takim jak teraz, gdzie Chiny również nie są idealnym partnerem do współpracy, ale urosły już tak dużo do takiego rozmiaru, że właściwie powoli Stany Zjednoczone zaczynają się ich obawiać. Także te ostatnie dwa kluczowe wydarzenia przez ostatnie lata, dużo się działo, pomogły w tych liczbach, natomiast my faktycznie jako Polacy jesteśmy wyjątkowo przedsiębiorczy.
Ale nie zapominajmy też, proszę, bo bądźmy uczciwi do końca, że jednak działania osłonowe, które zostały uruchomione przez polski rząd, te miliardy, które przytulili pracodawcy przy tych wszystkich lockdownach, które pozwoliły nam zachować potencjał, dzisiaj płacimy za to oczywiście wysoką inflacją i tu nie ma co do tego wątpliwości, ale jednak mimo wszystko te działania osłonowe, te działania, przeciwdziałania, które były na dużą skalę uruchomione, one jednak spełniły swoje zadanie i dzisiaj wchodzimy w tę gospodarkę w zupełnie innej pozycji niż wiele krajów, które były bardziej ostrożne lub postępowały inaczej, chwaląc się na przykład niższą inflacją, ale dzisiaj ich rozwój gospodarczy nie jest zbyt imponujący.
Faktycznie bardzo baliśmy się silnego wzrostu bezrobocia po tych sytuacjach. Tutaj i pandemia, i wojna w Ukrainie. Potem, kiedy był napływ uchodźców, też niektórzy przedsiębiorcy myśleli, że kończy się rynek pracownika. Też to się nie stało. I kolejne dane. Prawie co czwarta europejska firma, która przesuwa produkcję do innego kraju z powodu właśnie zmniejszania łańcuchów dostaw, decyduje się na ulokowanie tej produkcji w naszym kraju. Czy za tym idzie, znaczy jakie wartości dodane z tego też, czy transfer technologii, bo to już nie jest taka, to co u nas lokują, to już nie jest taka prosta, odtwórcza praca.
Polska jest krajem przyfrontowym. Polska jest kluczowa dla podtrzymania Ukrainy, żeby była w stanie się bronić i daj Panie Boże wygrać. I to się wiąże też z ogromnymi nakładami finansowymi, inwestycyjnymi na produkcję uzbrojenia, na rozwój armii. To też wyciąga z rynku pracy bardzo dużo ludzi. I przede wszystkim kluczowe jest to, co się stało w lockdownach i wojna tylko to dopełniła. Polska jest dobrym, atrakcyjnym, ciągle jeszcze stosunkowo tanim krajem. Polakom chce się pracować. Polacy są bardzo pracowitym i kreatywnym narodem.
I tu stawiamy, panie rzeczniku, kropkę.
Bardzo nas potrzebują.
Bardzo dziękuję. Niestety już pan Marmołowski nie zdąży się wypowiedzieć. Dziękuję bardzo. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Mateusz Marmołowski, prezes CTA AI. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.